siatkówka teraz, AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego nie zagra w play-offach drugiej ligi siatkarzy, tylko w play-outach, czyli meczach o utrzymanie. Będą to mecze z Juve, Wakmetem Głuchoła. Stało się tak, bo w minionej kolejce w ubiegły weekend zielonogórzanie przegrali w Bielawie z Bielawianką 1-3 w setach do 22-21. Ten trzeci wygrany przez zielonogórzan 25-21, no ale czwarty znów pomyśli gospodarzy do 23 wygrany, no i w efekcie Bielawianka cieszyła się ze zwycięstwa. Co więcej, gdyby zielonogórzanie nawet wygrali ten mecz za 3 punkty, nawet 3-0, to i tak tych play-offach by nie zagrali, bowiem Astra Nowa Sól, lubuski sąsiad tutaj zielonogórzan z Zamiedzy, nie pomógł. Sam wygrał z BTS-em Bolesławiec, ale tylko 3-2 przegrywał już zespół Astry, 0-2. Ostatecznie Koliberki wygrały po tiebreaku. Krystian Machalica ze mną w studiu, witam ciebie.
Cześć.
Krystian, ty byłeś w Bielawie, ty miałeś okazję relacjonować ten pojedynek Bielawianki z AZS-em. Jak on wyglądał, bo wynik to znamy, ale też jak on wyglądał w świetle tych informacji, które w dobie internetu pewnie niezwykle szybko dopływały do Bielawy z Nowej Soli.
Nie mogę powiedzieć, oglądałem mecz Astry z kierownikiem sekcji już przed spotkaniem. Wiedzieliśmy, że w Nowej Soli jest już 2-0. No, doszła ta informacja do kilku zawodników. Tam była grupa Wojciech Płażalski, Mateusz Stefanowicz, ktoś jeszcze, to zresztą nie jest ważne. Trener Wiktor Zasowski mówi, że większość zawodników nie wiedziała. Tak było rzeczywiście. Myślę, że ci, którzy się dowiedzieli, no nie mieli interesu, żeby przekazać że reszcie kolegów, że panowie, no nie ma już o co walczyć. Wyszli na parkiet nie wiedząc, co się dzieje, choć speaker w Bielawie powiedział po pierwszym secie, powiedział, że w Nowej Soli jest już 2-0. No i wtedy było wiadomo, tak.
Ale to też po tym newsie, po tej informacji gdzieś zauważyłeś, że zmieniło się podejście akademików, czy gramie było tak
samo?
No ja
mówię, większość drużyny no, nie zdawało sobie sprawy, dopóki speaker tego oficjalnie nie potwierdził, jaki jest wynik w Nowej Soli, i to nie miało, myślę, kompletnie znaczenia na to, jak drużyna wyglądała.
Piotr Borkowski to zawodnik drużyny z Bielawy, były gracz akademików. Posłuchajmy, co on mówił po meczu.
Piotr Borkowski, kapitan Bielawianki. Bielawa zwyciężył, atut własnej hali?
Czy atut własnej hali? Ciężko powiedzieć. No dzisiaj na pewno drużyna z Zielonej Góry nie przyjechała tutaj przegrać. Walczyli do końca, mimo że już chyba wiedzieli, że niestety te play-outy na nich czekają. Dzisiaj, no mimo tego trudnego meczu, bo naprawdę takie mecze są trudne, pokazaliśmy, że w tych końcówkach, może nie, że jesteśmy mocni, ale potrafimy wyjść z tej opresji. No i z tego się trzeba cieszyć i wyciągnąć wnioski z tych słabszych fragmentów naszej gry na kolejne mecze.
Rywalem zielonogórzan w meczach o utrzymanie będzie Juve Wakmet Głuchołazy, który w minionej kolejce we Wrocławiu przegrał z Gwardią 0-3, ale też trzeba patrzeć na wyniki tych setów i to nie były jednostronne potyczki, bo do 20, do 16 i do 22, więc teraz pytanie, bo wszyscy się zastanawiają, w jakim składzie, w jakiej odsłonie zobaczymy Juve Wakmet Głuchołazy. Gdzieś tam wróbelki ćwierkają, że ten zespół może się wzmocnić przed najważniejszymi meczami w tym sezonie. Gdzieś tam też, bo ty byłeś z akademikami w meczu, na meczu w Bielawie, gdzieś tam też zasłyszałeś te domysły, te rozmowy kuluarowe akademików, którzy zastanawiali się, z jakim zespołem z Głuchołaz przyjdzie im zagrać?
Znaczy nie rozmawiali oni o tych Głuchołazach, przynajmniej z tego, co tam udało mi się usłyszeć. No głównym tematem było takie podsumowanie tego sezonu, taki też trochę wieczór szczerości się zrobił w drużynie AZS-u Zielona Góra. Ja tu oczywiście też nie chcę tam przytaczać tych prywatnych rozmów, ale nie rozmawiali tak. Znaczy ten temat meczu z Juwenią Wakmet Głuchołazy nie był tematem głównym. No mówię, skupiali się na tym spotkaniu. Też było parę takich zarzutów co do Astry, że 2-0 przegrywali, później udało im się wygrać. Były jakieś teorie spiskowe. No było szukanie przyczyny tych porażki, było szukanie tego niepowodzenia.
No, oczywiście, gdyby zielonogórzanie Byli lepszym zespołem, jeżeli chodzi o wyniki na przestrzeni całej rundy zasadniczej.
Zdecydowanie.
To pewnie tutaj na Astrę nie musieliby się oglądać.
Takie przeświadczenie, że no, gdyby ta dyspozycja z tej końcówki teraz sezonu miała miejsce od początku tych rozgrywek, no to byłoby zdecydowanie dużo lepiej w tej ósemce, no AZS spokojnie mógłby się znaleźć.
Natomiast ja uważam, że ten dorobek, który AZS ma dotychczas, czyli to jest 17 punktów, co prawda przedostatnie miejsce, ale aż 14 oczek przewagi nad Juve Wachmatem Głuchołazy w tym składzie, z tym potencjałem kadrowym, który i tak się tam na przestrzeni sezonu uszczuplał, bo kilku zawodników odeszło, kilku złapało kontuzję, to i tak jest naprawdę wielka praca Wiktora Zasowskiego, którego sobie właśnie teraz, Krystian, w rozmowie z tobą posłuchamy.
Wiktor Zasowski, po przegranym niestety spotkaniu, część zawodników wiedziała przed tym meczem, że będziecie grali w fazie play-out. Myślisz, że to mogło być jakiś, miał w ogóle jakiś wpływ ta świadomość, że no, nie gracie w play-offach, tylko w play-outach?
Znaczy, szczerze mówiąc, to nie wiem, czy ja osobiście nie wiedziałem jeszcze, że tam w Nowej Soli już jest 0-2 i dopiero się dowiedziałem tak naprawdę w trakcie drugiego seta, już pod koniec drugiego seta, gdzie jeszcze tam próbowaliśmy walczyć i tak naprawdę też pewnie tam pierwszy set w Nowej Soli, gdy się ułożył, nie pomyśli Astry, tam jak znam życie, odłamał lekko nas i tam już skrzydełka trochę podcięte były, ale no to trzeba grać do końca, bo nawet nie patrząc na wynik, to już dla samego siebie, bo też mówię, no, mieliśmy tu zagrać na luzie. My zagraliśmy na luzie, ale dopiero tak naprawdę od trzeciego seta, gdy już chyba było wszystko jasne i tego brakowało, bo mogliśmy spokojnie, szczególnie w pierwszym secie, gdzie prowadzimy 13-9 bodajże. Teraz przeciwnik dochodzi do 14-14 i zaraz to skakuje w następnych piłkach. To coś o tym świadczy, bo no widać było, że to jednak gospodarze pewnie się u siebie czują i wykorzystali ten atut własnych chwali.
A wy jak się właśnie czujecie? Jest taka portowa złość, kibicie ze złości, że nie udało się dotrzeć do tej fazy play-off, czy no, przyjmujecie ze spokojem to, co los wam dał, play-outy? No dalej walczycie o utrzymanie.
No wydaje mi się, że złość byłaby jeszcze większa, jakbyśmy jednak nie rozstrzygnęli tego meczu na korzyść, a Sól by wygrała. Także no tutaj to by było chyba jeszcze gorzej. No ale na pewno no jest kilka takich myśli na gorąco i no, najpierw przedstawię chłopakom na poniedziałkowym treningu, bo będziemy musieli już się przygotowywać pod te granie o utrzymanie.
Głuchołazy będą waszym rywalem w fazie play-out. Inaczej będą wyglądały te przygotowania?
Myślę, że nie. No na pewno naszym celem będzie jak największa ilość gier kontrolnych i tutaj pewnie byśmy chcieli skorzystać z pomocy Astry czy Sobieskiego i mam nadzieję, że tak będzie. Bo im więcej gry, tym my się pewnie będziemy czuli na boisku. Dzisiaj już było no, momentami naprawdę fajnie, ale no, to o czymś świadczy, że Bielawa tu jest jednak, tej Bielawy jest taka jednak twierdza i gospodarzom pomagają te ściany. Jak nie ściany, to też czasami tam, wiadomo, sędziowie też chcieliby, takie mam wrażenie, czasami szybciej skończyć mecz i szybciej pojechać do domu. No ale mówię, to nie ma co już zwalać na kogoś. Trzeba zacząć dobrze grać, po prostu swoje grać. Przed nami ciężka praca i też szkoda, że trochę tak musimy czekać na te play-outy, bo jednak za 3 tygodnie, ale my się tam nie poddajemy i no i jedziemy, robimy swoje, po prostu trzeba zacząć znowu tak funkcjonować w treningach meczowych, takich tygodniowo meczowych i odnajdywać te swoje jakieś tam schowany potencjał, możliwości, bo na pewno w nas drzemie ten potencjał.
A im dłużej trwa ten sezon, ty bardziej zauważysz, że ta drużyna się zgrywa, że to wszystko wygląda tak, jak wyglądać powinno?
Znaczy, ja jestem przekonany, że cały sezon byśmy grali tak jak teraz, no to raczej nie mielibyśmy problemu z utrzymaniem, z grą w play-outach, a byśmy byli, sądzę, że za 2 oczka wyżej w tabeli. No ale takie jest tutaj taki sport. Trzeba przyjąć po prostu wszystko na klatę i grać dalej, nie załamywać się, po prostu grać do końca, bo no przecież to było pewne, że nikt się nie położy i w samym sezonie i każdy będzie chciał grać od jak najlepszą lokatę i my też to chcieliśmy, no zespół jest w przebudowie i my musimy po prostu wszystko zrobić teraz, żeby uratować tą drugą ligę.
Czekamy na te playouty. Krystian, kiedy te najważniejsze mecze być albo nie być?
7-8 marca to jest sobota.
Marca?
I, kwietnia, widzisz, 7-8 marca. Kwietnia. Te dwa spotkania odpowiednio 7-8 kwietnia u nas w hali przy ulicy profesora Szafrana. Dwa tygodnie później, 21 kwietnia, sobota, to jest ten mecz wyjazdowy w Głuchołazach. I teraz sprawa wygląda tak. Są trzy spotkania. Trzy mecze musi wygrać drużyna. No i tych meczów może być maksymalnie pięć. Więc na pewno wiadomo, że 21 kwietnia również załapiemy się.
W Głuchołazach będzie. Tak, a czy to będzie mecz ostatni, czy będzie
no, to się
tych meczów więcej,
tak.
To się przekonamy. A jak wygląda hala w Bielawie? Jeszcze słówko o tym, zanim Marcin Jarosz, trener bielawianki. No to jest rzeczywiście specyficzny obiekt?
Tak, jest coś takiego. Są trybuny położone wyżej niż boisko i to boisko jest takie, bym powiedział, sprawia wrażenie trochę klaustrofobiczne, bo jak wejdzie się tam na halę, to z czterech stron otaczają cię ściany, obracasz się i nigdzie nie widać tych
znikąd pomocy.
Kibiców, tak, kibice są dopiero u góry, a hala jak zwykła hala znajdująca się w szkole
która
podstawowej.
Która jest atutem ogromnym tak dla jest. Bielawianki podobno. Marcin Jarosz.
Wygrywacie dzisiaj 3-1. Bardzo ważny mecz dla Zielonogórzan. Jak wy do tego podeszliście?
Podeszliśmy tak, że my już jesteśmy w playoffach. No i ciężko się gra z przeciwnikiem. Gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Wygraliśmy to 3-1. Nie był to ładny mecz. Może liczy się wynik.
No właśnie, wy na pewno zdawaliście sobie sprawę z tego, że Zielona Góra no na pewno ma gdzieś tam z tyłu głowy świadomość, że nie wszystko od niej zależy. Czy pan trener myśli, że to było widać? Zielona Góra walczyła o utrzymanie, Astra Nowa Sól musiała wygrać, a już przed spotkaniem było wiadomo, no, że jednak Zielona Góra powalczy w play-outach. Czy to było widać?
Ciężko mi powiedzieć, jak tam chłopców nastawienie było. Myślę, że przyjechali tutaj na pewno, żeby coś uczknąć, żeby wygrać seta, potem mecz. No, udało im się jednego seta wygrać. Tyle.
A panie trenerze, co trzeba było zmienić, żeby... Bo w Zielonej Górze przegraliście 1-3. Tutaj tym samym rezultatem wygrywacie. No i właśnie, czym się różnią te dwa spotkania?
Salą. Tam jest zdecydowanie większa sala, u nas jest mała, kameralna. I dzięki właśnie tej sali wygrywamy tutaj sporo meczów.
No i szczery do bólu Marcin Jarosz, szkoleniowiec bielawianki, stwierdził, że klucz do zwycięstwa to architektoniczny układ
no poniekąd,
ich obiektu
tak,
siatkarskiego. Tak. Tymoteusz Gajek to jest ostatni rozmówca, którego Krystian w oczywiście odsłonie audio przywiózł do Zielonej Góry. Posłuchajmy gracza bielawianki.
Tymoteusz Gajek po spotkaniu z AZS-em Zielona Góra, no udało się zrewanżować. 3-1 w Zielonej Górze wygrali gospodarze, tutaj również wygrywają gospodarze, tym razem tymi gospodarzami jesteście wy.
Tak, zgadza się. Bardzo potrzebne 3 punkty. Co prawda grało się ciężko, ale najważniejsze są 3 punkty, myślę, i miejsce w tabeli 6, czyli lepsze niż zajmowaliśmy do tej pory.
Porozmawiajmy o Zielonej Górze, bo no ona nie grała źle, ale jednak gdzieś tutaj zwyciężało co? Wasze doświadczenie, gdzieś wasza pewność, czy po prostu no, czysto sportowo graliście lepiej?
Myślę, że tak, że w decydujących piłkach doświadczenie zaważyło, aczkolwiek Zielona Góra to jest taki zespół nieobliczalny, zespół studentów, który nie jednemu już punkty zabrał w tym sezonie. Dzisiaj zagrali bardzo dobrze, no ale my byliśmy, powiedzmy, o takie przysłowiowe ziarenko lepsi.
Zamykamy temat siatkówki, playouty po świętach. Dopiero, mówią niektórzy w zespole AZS-u, no ale taki jest terminarz, nie ma co się zastanawiać, czy to dobrze, czy to źle, tylko trenować, by ten AZS w drugiej lidze został. Pierwsza liga teraz w futsalu i wczorajsze starcie Persymos i AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego z futsalem Teamem Lemborg. 5-4 wygrali Zielonogórzanie, do przerwy prowadzili 3-2. Krystian też był na tym meczu, Krystian ten mecz komentował. Widać było, Krystian, zmęczenie po środzie, po Pucharze Polski, po tym morderczym meczu z Clearexem.
Ale widać
Machorzu.
W ogóle zmęczenie całym sezonem, no bo popatrz, były ampy niedawno, jeszcze liga, dodatkowo zaległe spotkanie. Przecież mają akademicy, tyle tych meczów było, Puchar Polski, no widać było,
a jeszcze niektórzy na dużym boisku trawiastym grają.
No to jest zmęczenie tym sezonem, to było To było widać, zwłaszcza, że drużyna z Lęborka przyjechała w nieco osłabionym składzie.
A mimo to stawiała się mocno i w ostatniej sekundzie goście strzelili bramkę równo z końcową syreną. Piotr Łapigrowski, ustalając wynik na 5-4. Pozostali strzelcy: Kacper Konopacki, 2 bramki, Michał Greszczyk i Adrian Niedźwiecki. Jego za chwilę posłuchamy. Dla gości Tomasz Musik, 2 gracje Jan Miszkiewicz i wspomniany Piotr Łapigrowski. Adrian Niedźwiecki na pierwszy ogień.
Po trudnym, środowym meczu i zwycięstwie dzisiaj też pewnie łatwo nie było, ale daliście radę, choć tam można było odnieść takie wrażenie, że pod koniec trochę opadaliście z sił.
Cieszą na pewno 3 punkty. Patrząc z perspektywy meczu, ciężki mecz dla nas. Dzisiaj było widać, nie wiem, czy w naszych poczynaniach zmęczenie. Myślę, że nie możemy się tym tłumaczyć, bo mecz był w środę. Mieliśmy parę dni wolnego, dzisiaj jest niedziela, więc nie chcę na to zwalać winy. Natomiast nie funkcjonowaliśmy tak dobrze jak w środę. Nie wiem, czy to było może spowodowane tym, że gdzieś ta euforia jeszcze w nas trochę siedzi, a przyjeżdża do nas Lęborg, który jest nieco niżej od nas tabeli i jest jakaś dekoncentracja. Ciężko mi powiedzieć, ale mam nadzieję, że poprawimy to w następnym meczu i wrócimy na właściwe tory.
W pierwszej połowie zwłaszcza strasznie szybko odpowiadali na wasze bramki.
Dokładnie, to jest w futsalu taki nasz trochę mankament, że po strzelonej bramce szybko tracimy. To na pewno trochę też podcina skrzydła w naszych poczynaniach. Musimy też nad tym popracować, żeby utrzymać tą koncentrację po tej bramce i pociągnąć jeszcze parę minut bez straty i wtedy grać to, co potrafimy najlepiej, czyli szybki, widowiskowy futsal.
Tyle Adrian Niedźwiecki. Goście, tak jak wspomnieliśmy tutaj przed momentem w rozmowie z Adrianem Niedźwieckim, bardzo szybko w pierwszej połowie odpowiadali na gole. No nie mijało 10 sekund i po bramce, która dała prowadzenie akademikom, już było wyrównanie.
Tak jest, tak było 2 razy. 5 minuta Kacper Konopacki, dokładnie to była 4 minuta, 38 sekunda. Minęło 11 sekund i jest bramka. Tak samo
odpowiedź
było
błyskawiczna.
Tak jest, tak samo było, gdy akademicy strzelili bramkę na 3-1, to Michał Greszczyk wtedy to trafienie uzyskał, wtedy 20 sekund trzeba było czekać, aż swojego pierwszego gola w tym spotkaniu strzeli Gracjan Miszkiewicz.
To prawda, a jeszcze też słówko o tym, kto strzelił bramkę na 2-1 dla akademików, to Michał Hoc. Tutaj taki chochlik mały się zdarzył, jeżeli chodzi o bramki. To Michał Hoc strzelił bramkę na 2-1 i Michał Hoc strzelił tę bramkę bezpośrednio z rzutu
rożnego. Jak kiedyś Kazimierz Dejna.
Albo jak Maciej Żurawski w meczu z Irlandią Północną, kiedyś w eliminacjach lata
do wyboru,
temu.
Do koloru.
Dokładnie tak. I tę bramkę możecie sobie zobaczyć na Facebooku Sport Radia Index. Tam też skrót z całego meczu. A bramka na 5-2 wówczas Kacpra Konopackiego, czyli piąte trafienie akademików, to była 100. bramka Zielonogórzan w tym sezonie w pierwszej lidze. Nikt nie strzelił więcej. Tylko w Ekstraklasie. Rekord Bielsko-Biała. Lider, niepokonany zespół, 18 meczów, 18 zwycięstw, ma tych bramek więcej, ponad 130, no ale do rekordu to Zielonogórzanie jeszcze troszkę no tracą umiejętności, natomiast no też...
To świadczy też o olbrzymim potencjale AZS-ów ataku.
To prawda i ten dorobek jest naprawdę imponujący i tutaj też na pewno można tego dorobku Zielonogórzanom gratulować. No to teraz goście, słówko od nich, Tomasz Musik.
Tomasz Musik, na gorąco po spotkaniu ciężko się oddycha, no bo na pewno ciężkie i wymagające było to spotkanie.
Tak, na pewno ciężkie, na pewno wymagające. Przyjechaliśmy do no naprawdę dobrego, solidnego zespołu, co pokazał chociażby w ostatnim pucharowym meczu tu u siebie z Kliereksem. Nawiązując, oczywiście gratulacje serdeczne za ten awans dla zespołu Zielonej Góry. Natomiast co do meczu, no cóż, przyjechaliśmy bez kilku podstawowych zawodników, natomiast to nie zmienia faktu, że no taką kadrą, jaka przyjechaliśmy, myślę, że postawiła tutaj dość wysoko poprzeczkę gospodarzom, że nie grało się łatwo im przeciwko nam. No cóż, my wracamy do Lęborka bez punktów, a szkoda, bo te punkty są nam bardzo potrzebne, jak widać po tabeli, no ale cóż, no to jest kolejny mecz za nami, niestety bez punktów, no będziemy się starać te punkty zdobywać w kolejnych meczach.
Były takie dwie sytuacje, że akademicy strzelili bramkę i odpowiednio 10 sekund i 20 sekund później wy ich doganialiście.
No cóż, no taki jest futsal. Futsal jest dość szybką grą, jak wiemy, tak i tu się sytuacja zmienia jak w kalejdoskopie czasami. Jedna drużyna atakuje, za chwilę druga atakuje, jest bramka za bramkę. No cóż, to pewnie mówię, wynikało z tego, z naszej determinacji tutaj w tym meczu, no bo tak jak powiedziałem, pomimo tego, że przyjechaliśmy troszkę osłabieni, to i tak bardzo, bardzo chcieliśmy zdobyć tu choćby punkt, jak nie 3.
A śledząc wynik spotkania z Kliereksem Chorzów, jakoś jeszcze bardziej, no nie wiem, czy to dobre określenie, przeraziliście się tego rywala, czy to spotkanie w Pucharze Polski, no nie miało znaczenia, szczególnie dla was?
Znaczy, puchar się na pewno rządzi swoimi prawami, a liga swoimi prawami, natomiast muszę szczerze powiedzieć, że zespół gospodarzy tutaj z Zielonej Góry zrobił naprawdę na mnie ogromne wrażenie, grając z tak utytułowanym rywalem, mającym w składzie kilku reprezentantów kraju. Także na pewno postawił bardzo wysoko poprzeczkę i pokazał też, że pierwsza liga jest dość mocna po prostu.
No jest dość mocna, ale Zielonogórzanie też są bardzo mocni i te bramki, których 100 równo Zielonogórzanie zdobyli, są tego potwierdzeniem. Kacper Konopacki, czyli ten, który chyba musi coś chłopakom postawić z tego tytułu właśnie setnej bramki, teraz on zabierze głos.
Kacper Konopacki, zwycięska seria trwa w najlepsze, chociaż dzisiaj, zwłaszcza w pierwszej połowie, bardzo szybko odpowiadali rywale na wasze gole.
No, bardzo słabo dzisiaj, tak jakoś nie mieliśmy sił, byliśmy założeni, żeby od tyłu bardziej grać, bo widać było, że brakowało tych sił, jednak ten środowy mecz pokazał, że jesteśmy trochę pobijani, zmęczeni, choć nie ma co tym się też tłumaczyć, przeciwnik fajnie zagrał w piłką, my biegaliśmy w pierwszej połowie za tą piłką, no choć prowadziliśmy cały czas mecz. Na koniec było nerwowo, na szczęście Remigo bronił karnego, tracimy równo z Syreną, wygrywamy 3 punkty i jedziemy dalej, walczymy o drugie miejsce w tabeli.
A bramka numer 100 smakowała?
Bardzo smakowała, już chłopacy się śmieją, że na kolejny wyjazd stawiam, nie wiem czemu, ale...
Strach strzelać okrągłe.
Strach strzelać, zapomniałem, że to była setna i dlatego może.
Jak powiedz teraz, Kacper, z perspektywy tych kilku dni, też ty się czujesz po tym historycznym momencie, awansie do Final Four?
Czujemy się dobrze, już w końcu do nas doszło, że awansowaliśmy. Czuję się poobijany mocno po tym meczu środowym, ale no dzisiaj na maściach jakoś poszło.
Jakoś poszło. Kacper Konopacki, 2 bramki, czyli jeszcze raz po kolei. 5. minuta Konopacki dla Zielonogórzan, 11. Michał Hoc bezpośrednio z rzutu rożnego. Później Michał Greszczyk, 3. trafienie w 19. minucie, a dalej w drugiej połowie Adrian Niedźwiecki i Kacper Konopacki, 5. trafienie dla AZS-u. Teraz goście znowu, wracamy do szeregów Lęborczan. Wojciech Pięta to szkoleniowiec drużyny Teamu. Krystian, ty z nim rozmawiałeś, on rozczarowany mocno, czy tak anonsując trenera, czy jednak tutaj no wiedział,
on wiedział,
jedzie.
On wiedział, z kim grał, wiedział, że,
z kim, to nie są Leszcze, Stefan, tak?
Tak jest. No też było takie pytanie odnośnie tego spotkania z Clearaxem Chorzów, no to też gdzieś tam wzmogło ich mimo wszystko jednak wysiłki do tego, by jeszcze lepiej przygotować się do spotkania.
Ale najpierw o meczu tym niedzielnym w Zielonej Górze słuchamy Wojciecha Pięty, szkoleniowca Teamu.
Udało się. Bardzo łatwo straciliśmy bramki, zwłaszcza w drugiej połowie. Zielona Góra skoczyła nam na 3 trafienia. Wydawało się, że jest po meczu. Podnieśliśmy się, goniliśmy bardzo, bardzo, bardzo mocno. Na minutę przed końcem mamy rzut karny, którego niestety nie wykorzystujemy. No i w ostatniej sekundzie po najładniejszej akcji całego w tym meczu strzelamy bramkę na otarcie los, czyli 5-4.
To jest oczywiście szkoleniowiec drużyny z Lęborka o wczorajszym meczu, natomiast jeszcze słówko teraz poświęcił szkoleniowiec drużynie zielonogórskiej w kontekście tego wielkiego sukcesu i awansu do turnieju Final Four po rzutach karnych z Clearaxem Chorzów.
Tego meczu nie brałem pod uwagę pod kątem szkoleniowym, pod kątem tego meczu, bo wiedziałem, że AZS z nami zagra całkowicie inaczej. Tak? Ja inne mecze analizowałem pod kątem tego dzisiejszego spotkania i się tutaj nie pomyliłem. Tak, z Clearaxem AZS zagrał bardzo, bardzo defensywnie, bardzo mądrze, można powiedzieć, wyprowadzał bardzo ciekawe kontry, było kilka słupków poprzecznych, z tego co pamiętam. Z nami zagrali jednak, zagrali wyżej, chociaż w momencie, kiedy jest to bardzo mądre zespół Zielona Góra, w momencie, kiedy wygrywali, cofnęli się i liczyli na kolejne kontry.
Akademicy, czymś ciebie, Krystian, zaskoczyli? Tak pozytywnie, jak i może negatywnie, bo może masz jakieś przemyślenia, że... Niektórzy mówili, że to był po prostu słaby mecz, no, AZS-u, ale z drugiej strony, czy można zawsze grać tak jak z Clearaxem? No pewnie nie.
No pewnie. Znaczy, po tym spotkaniu z Clearaxem Chorzów na pewno gdzieś tam wzmogła się świadomość akademików, że no są w stanie jednak osiągać te fajne wyniki. Ja też jestem ciekaw w ogóle, tak już odbiegając od tematu tego Final Four Pucharu Polski. Jestem ciekaw, jak AZS się zaprezentuje, czy ten mecz z Clearaxem Chorzów gdzieś tam sprawi, że uwierzą w swoje możliwości, ale wracając tutaj do spotkania z Lęborkiem, no nie ma co się dziwić, że wyszli wyżej. To jest wiadomo, Lęborg jest słabszą drużyną od Chorzewian, więc tutaj trzeba było po prostu atakować. No jeśli chodzi o to spotkanie, no faktycznie trochę słabsze. Gdzieś tej drugiej połowie do głosu doszli Lęborczanie, strzelając dwie bramki z rzędu. W zasadzie można powiedzieć, ale no jakoś to nie było rewelacyjne spotkanie w wydaniu akademików, więc stąd to zwycięstwo jeszcze bardziej powinno cieszyć.
Final Four Pucharu Polski w ostatni weekend kwietnia. Tam sami ekstraklasowcy i zielonogórzanie. Rekord Bielsko-Biała wspomniany wcześniej. Lider ekstraklasy niepokonany, a także Słoneczny Stok, Białystok, Beniaminek tejże ekstraklasy oraz Red Dragons Pniewy. Będzie na pewno ciekawie w Opolu. A my jeszcze wracamy na chwilę do naszych bohaterów, bo tak można pewnie nazywać zespół akademików, zwłaszcza po tym środowym wielkim triumfie. Maciej Górecki teraz, szkoleniowiec naszych futsalistów. Obawiałeś się, Maciek, tak z ręką na sercu tego meczu po tym świetnym widowisku środowym?
Tak, naprawdę bałem się tego meczu z dwóch względów. Pierwszy to właśnie to, że w środę daliśmy z siebie naprawdę bardzo dużo, zostawiliśmy i dużo zdrowia takiego fizycznego i też emocjonalnie i intelektualnie byliśmy ten mecz bardzo mocno zaangażowani, cały czas skoncentrowani do samego końca, od początku do końca. Inna sprawa, że ten mecz też nam się troszeczkę wydłużył, środowy. A druga sprawa to taka, że Lęborg od samego początku nam nie leży. Ten zespół i w pierwszym sezonie naszym w lidze i teraz nie jest dla nas, że tak powiem, nie jest moim ulubionym przeciwnikiem. Tak? Tak naprawdę wygraliśmy z nimi u siebie pierwszy raz w tamtym sezonie, teraz drugi. Dwa remisy i oba mecze były na styk. No, mogło być różnicie, było podobnie. Tak? Niewygodny dla nas rywal, dodatkowo jeszcze ten mecz środowy. I to wszystko tak się nałożyło, że dzisiaj nie było to jakieś porywające widowisko. My nie zagraliśmy jakiegoś super meczu, ale wielki szacunek dla chłopaków, że pomimo tych dwóch rzeczy wygraliśmy.
Zwłaszcza chyba w pierwszej połowie można było się trochę martwić, bo pracowaliście na bramkę, strzelaliście, a za chwilę odpowiedź była...
No tak, dokładnie. I mówię, no to jest pewnie też związane z tym, że w środę takich sytuacji nie było. Byliśmy na 100% przez całe 40 minut, potem przez kolejne 10 i jeszcze na rzutach karnych skoncentrowani i no i tutaj tego zabrakło też już specjalnie chłopaków nastawiałem na to, żeby właśnie wejść na ten poziom, ale też zdaję sobie sprawę, że nie jest to takie łatwe i też specjalnie dzisiaj nie próbowałem jakoś ich tam dodatkowo gonić, bo wiedziałem, że no mają te akumulatorki troszeczkę wyczerpane i mówię, intelektualne na zasadzie koncentracji i te zdrowotne, także no cieszę się, że punkty zostają w Zielonej Górze, cieszę się, że nie oddaliśmy prowadzenia, że prowadziliśmy od samego początku ten mecz że punkty zostają w Zielonej Górze.
Też bilansowałeś dzisiaj to granie liderzy w różnych akcentach, rozkładałeś im to granie, dokładając klocki w postaci zawodników, którzy zwykle mniej grają, chociażby tutaj.
Tak, no wiedziałem od samego początku dzisiaj meczu po Kruchym, że to nie jest nasz Kruchy. Dzisiaj w defensywie praktycznie go nie było, w ofensywie też nie był zbyt mocno skoncentrowany, ale no, to jest człowiek, on nie może cały czas grać na takich obrotach, jak gra od początku sezonu. Dzisiaj miał słabszy dzień, daliśmy mu odpocząć, ale nasz, tak jak mówię, no, zespół jest bardzo mocny, tutaj jest naprawdę szeroka, bardzo mocna jakościowa kadra, gdzie tak jak widać, no, nie ma lidera, jednego z liderów, wchodzą chłopaki, którzy grają mniej i wygrywają mecze.
Tyle Maciej Górecki, szkoleniowiec Persy Mosiro AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego. Za tydzień zielonogórzanie grają w niedzielę w Chojnicach z Red Devils, drużyną, która jest liderem pierwszej ligi Grupy Północnej. AZS na trzecim miejscu z oczkiem straty do Konstraktu Lubawa i 7 oczek straty do drużyny z właśnie Chojnic, która lideruje, która też w tejże kolejce ostatniej przegrała w Białymstoku z Heliosem 1-5, a więc będzie ciekawie na pewno w Chojnicach. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy program. Krystian jeszcze chciał coś powiedzieć.
Tak, no chciałem powiedzieć jedynie, że to może być paradoksalnie trudniejsze spotkanie niż z Quirexem Chorzów.
Na pewno,
no bo wiadomo,
tak.
Tutaj jest dużo do stracenia. Czegoś takiego nie mieli akademicy przed meczem Pucharu Polski.
Punkty ligowe do podniesienia bardzo trudnego parkietu, który jest w Chojnicach i to nie chodzi o architekturę, tylko po prostu o skalę trudności, jeśli chodzi o moc zespołu z Chojnic. To wszystko w szatni akademików. Kończymy nasz dzisiejszy program. Krystian Machalica był wraz ze mną.
Dziękuję
ci.
Dziękuję bardzo.
Marcin Krzywicki, kłaniam się i do usłyszenia w tym programie za tydzień.